Rzeczywiście można z takiego punktu widzenia naszego ludzkiego, zwykłego, dzisiejszego powiedzieć tak, jest to jakiś paradoks, bo prymas, który gromadził miliony, to dzisiaj w dniu beatyfikacji przy ołtarzu z racji pandemii, ograniczeń jest niewiele osób. Ale z drugiej strony to naprawdę był wbrew pozorom bardzo skromny człowiek. I on nie oczekiwał fetowania. Walczył, pracował na rzecz tego, aby ocalić Kościół, ocalić wiarę Polaków. I to mu się udało. Były pełne kościoły, pełne seminaria. Kościół się cieszył ogromnym autorytetem społecznym, a prymas był autorytetem dla wszystkich Polaków, niezależnie od tego wierzących czy niewierzących. Te owoce pracy, trudu dzisiaj obumierają, ale prymas Wyszyński był postacią opatrznościową na czas reżimu komunistycznego, na czas PRL. Wynoszony dzisiaj na ołtarze jest też dany nam na ten czas. On jest tym drogowskazem.
Będziesz miłował. Kardynał Stefan Wyszyński. Audycja dokumentalna Dominiki Dębskiej.
„120 lat od urodzin, 40 lat po śmierci. Kościół obwołuje Stefana Wyszyńskiego błogosławionym. Te cztery dekady wydają się jednak epoką w polskiej rzeczywistości. Komu dziś patronować będzie prymas? Kto najbardziej potrzebuje jego wstawiennictwa? Widzę, że państwo z pielgrzymką przyjechaliście tutaj.
No tak, z Niepokalanowa. Chcieliśmy się tak przygotować do tej beatyfikacji duchową, nastawić się i iść śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego, poznać początki jego życia, miejsce urodzenia.
Gdzie był chrzczony. Słyszeliśmy, że cegiełki nosił, ten kościół budował. No i podziwiasz te piękne witraże. Cudowne, naprawdę cudowne.
No ja na przykład też wychowałam się i wzrastałam jak kardynał Wyszyński, nawet mnie bierzmował.
Nie. Cały czas żyjemy tymi słowami, soli deo.
Takiego Wyszyńskiego nam byłoby teraz potrzeba dla naszej młodzieży. Jak on umiał to siebie przyciągać, ja pamiętam do dziś dnia, to mimo że już 50 lat, cały czas to pamiętam.
Znajdujemy się w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Zuzeli. Wiemy, że państwo Wyszyńscy w Zuzeli byli pierwszą dekadę XX wieku. Mamy kilka przedmiotów kultu religijnego związanych bezpośrednio ze Stefanem Wyszyńskim. Chrzcielnica z połowy XIX wieku, neobarokowa, przy której Stefan Wyszyński został ochrzczony 3 sierpnia 1901 roku, dokładnie o godzinie 16. Wiemy, że tego samego dnia rodzi się dla świata w miejscowej organizówce po drugiej stronie ulicy. I drugi przedmiot to obraz Matki Bożej Częstochowskiej, też z połowy XIX wieku. Jest taki piękny epizod opisany przez Stefana Wyszyńskiego. Jako chłopak kiedy zauważył, że tato Stanisław przed tym obrazem w starym kościele modlił się aż 4 godziny. Pomimo wielości tych obowiązków związanych z organistostwem i z tym, że także był pisarzem parafialnym. Wiemy, że parafia zuzelska w tym czasie liczyła około 5 000 wiernych, a więc to była duża parafia z takimi pięknymi historycznymi tradycjami. Notabene już Zuzela istniała w XII wieku i duszpasterstwo już było prowadzone zarówno po lewej, jak i prawej stronie Bugu. W Zuzeli państwo Wyszyńscy przebywają dokładnie 10 lat. I z tego młodego małżeństwa rodzi się 4 dzieci, które dożyją wieku sędziwego. Bo jeszcze jedno dziecko urodziło się w Zuzeli z tego małżeństwa. Zmarł w wieku dziecięcym i jest pochowany na terenie parafii w Rociszew. To jest 5. ostatnia placówka organistowska Stanisława Wyszyńskiego. Między Zuzelą a Wrociszewem jeszcze było Andrzejewo po wyjeździe w kwietniu 1910 roku z Zuzeli.
Poza tymi materialnymi pamiątkami są liczne nawiązania do kardynała.
Obraz ukazujący księdza prymasa u schyłku jego życia na kościele 12 witraży. poprzez te 12 scen witrażowych chcieliśmy ukazać najważniejsze miejsca, wydarzenia, począwszy właśnie od Zuzeli. Ten pierwszy witraż w centralnej części widzimy rodziców wspomnianych Stanisława i Juliannę, czworo dzieci, Anastazję, Stefana i Janinę, Apolonię i starszą Stanisławę Genowefę. Ale również widzimy tutaj wizerunki Matki Bożej i Jasnogórskiej, i Ostrów Bramski. Zuzela jest w połowie drogi pomiędzy tymi dwoma sanktuariami. Natomiast na dole widzimy tutaj budynek szkoły powszechnej. To jest jedyny budynek, który pamięta lata dziecięce Stefana Wyszyńskiego. I ten budynek obecnie pełni funkcję, w Szumie nazywamy Muzeum Lat Dziecięcych księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, dlatego że stojąca obok organistówka niestety została zniszczona w czasie II wojny światowej, więc posłużono się tym mieszkaniem służbowym nauczycielskim.
Przejdźmy może. Tu po prawej stronie klasa.
Tak.
A po lewej mieszkanie. Tu pani oprowadza akurat...
Grupy takie, widzimy, rodzinne. Na razie głównie takie grupy nas odwiedzają. Jesteśmy w sali szkolnej. Co w takiej izbie szkolnej poza Dworem Rosyjskim na pewno się znajdowało? Portrety cara Mikołaja II wraz z jego małżonką. Godło Cesarstwa Rosyjskiego, orzeł dwugłowy. Mamy oryginalną mapę Cesarstwa Rosyjskiego z przełomu XIX-XX wieku. Ta mapa pokazuje ogrom cesarstwa. Niestety na tej mapie nie ma Polski, ale ta Polska była w sercach takich rodzin jak Wyszyńscy. Tutaj może idziemy, wiele jest gablot, które nawiązują do życia Stefana Wyszyńskiego. Na przykład przy pierwszej gablocie widzimy kserokopię aktu chrztu, aktu urodzenia. Powstanie styczniowe spowodowało to, że carat zmusił do prowadzenia ksiąg metrykalnych w języku rosyjskim. Widzimy, że wszyscy podpisali się w języku rosyjskim. Ksiądz Antoni Lipowski, ówczesny proboszcz zuzelski, świadkowie. Natomiast ojciec przyszłego prymasa, który potrafił pisać po rosyjsku, sam sporządzał ten akt, podpisał się w języku polskim. Chciał przez ten podpis powiedzieć, że swego pierworodnego syna, jak i pozostałe dzieci, będzie w duchu patriotycznym. Niemniej za taki podpis złożony jeszcze przed ukazem deklaracyjnym, czyli przed 1905 rokiem, groziła syłka na Sybir dla całej rodziny, że się nikt nie doniósł. Niemniej piękne świadectwo przede wszystkim pozostało właśnie na tym akcie przez ten podpis w języku polskim. Wyszyńscy przenieśli się z Uzeli do Andrzejewa w kwietniu 1910 roku. Organistówka wspomniana była zbyt mało obszerna dla takiej rodziny. Już było pięcioro dzieci, więc siedmioosobowa rodzina. Julianna spodziewała się kolejnego dziecka. Organistówka andrzejewska była większa od uzelskiej, trochę było większe uposażenie i stąd taka inna decyzja. Po narodzinach małej Zosi Jadwigi 6 października 1910 roku zaczyna się powolne umieranie Julianny, trwało do 31 października. Dzieci powoli były przygotowywane do odejścia mamy i chodząc do miejscowej szkoły nasłuchiwały dzwonów, czy nie oznajmiają już śmierci kochanej mamy. I kiedyś młodsza siostra Stasia przyszła w innej sprawie poprosić Stefka na chwilę, żeby wyszedł z klasy. Ówczesny nauczyciel, pan Arasimowicz, nie zgodził się na to. Jak reaguje mały Stefek, mający zaledwie 9 lat? Panie profesorze, ja już więcej do tej szkoły nie będę chodził. W tym napięciu oczekuje odejścia kochanej mamy, a tutaj ta, można powiedzieć, opresyjna szkoła, której nie lubił języka rosyjskiego, nie pozwala mu na ostatnie spotkanie z kochaną mamą. I dlatego później po śmierci mamy jest ta edukacja domowa, korespondencyjna. Później pięknie się kończy, dobrze zdanymi egzaminami. Ale wiemy, że do państwowego gimnazjum pomimo dobrego zdania egzaminów nie jest przyjęty. Dlaczego? Ówczesna władza rosyjska nie tolerowała synów pracowników kościelnych. Stefan jest przyjęty do prywatnej szkoły, gimnazjum Wojciecha Górskiego. Prywatne gimnazja w tym czasie już mogą mieć język wykładowy polski. Władza carska bardzo mocno dbała o to, żeby kochać cesarstwo rosyjskie, a nie mieć poglądy patriotyczne. Ale w takich uczniach jak Stefan Wyszyński ta potrzeba wolnej Polski była.
Jestem rodowitą Zuzelanką. Tutaj się urodziłam, tu mieszkam, zaraz nieopodal miejsca, gdzie urodził się ksiądz prymas. Biegał tutaj po tych dróżkach, po tych łączkach. Tutaj były najszczęśliwsze jego lata życia, gdy miał pełną rodzinę. Był tutaj bardzo szczęśliwy na pewno. Przypisujemy naszemu prymasowi, że on tutaj nas broni przed różnymi kataklizmami, jak są wichury, nawałnice. To wszystko nas jakoś tak mija, przychodzi, także jak najbardziej czujemy jego tego ducha tutaj, Zuzeli.
Po 3 latach spędzonych w stolicy młody Stefan powraca w rodzinne strony, kiedy naukę przerywa I wojna światowa.
Młody Stefan Wyszyński pojawił się w Łomży w końcówce 14, to jest dokładnie 1900, w sumie przyjmujemy 15 i 17 rok, po to, aby kontynuować naukę, która została rozpoczęta wcześniej w szkole w Warszawie. Z racji tego, że w Łomży mieściła się szkoła handlowa męska, młody Stefan Wyszyński z racji na działania wojenne został przekierowany tutaj. Można powiedzieć, że z ławy uczniowskiej młody Wyszyński przyglądał się łomżyńskiej katedrze. To raptem kilka metrów. Myślę, że miało to duży wpływ na kształtowanie ducha tego chłopca, który potem stał się prymasem tysiąclecia. Jesteśmy przy katedrze łomżyńskiej, dokładnie przy pomniku kardynała Stefana Wyszyńskiego, autorstwa profesora Czesława Dźwigaja. Gdyby nie dom kapitulny wybudowany później, to Wyszyński zaglądałby dzisiaj z tego pomnika w swoją ławę uczniowską. Zapraszam, wejdziemy do katedry łomżyńskiej po to, aby poczuć tego ducha początku XX wieku i zobaczyć, czego tam szukał młody Stefan. Wnętrze katedry zaprasza nas do tego, abyśmy zatopili się w modlitwie i takie to wnętrze było też na początku XX wieku. Ono oczywiście od strony artystycznej wyglądało zdecydowanie inaczej. Katedra w tamtym czasie była też kościołem mocno zaniedbanym. To za dosłownie kilka lat była przeznaczona do rozbiórki ze względu na słaby stan techniczny. Ten kościół był dodatkowo trochę mroczny, a przez to ta przestrzeń do modlitwy stawała się bardziej kameralna. Już kardynał Wyszyński wspominał o tym, że stał w nawie gdzieś w rogu i spoglądał na Matkę Bożą. Mógł spoglądać zarówno na ikonę Matki Bożej Pięknej Miłości, ale też myślę, że wpatrywał się w obraz, który znajdował się na jednym z bocznych ołtarzy, a jest to kopia ikony jasnogórskiej, dzisiaj prezentowana w nawie południowej. To tam też, myślę, w tamtym czasie były te pierwsze odruchy serca, które z kolei potem już w postaci dojrzałego i duchowo, i osobowościowo kardynała Stefana Wyszyńskiego zaowocują jasnogórskimi ślubami narodu. Kiedy pomyślę sobie, że dzisiejsze dziecko mające 10-12 lat miałoby zostać samo, miałoby jechać samo do szkoły, najpierw do Warszawy, potem do Łomży, to budzi takie wewnętrzne wzruszenie, ile trzeba mieć siły, ile też determinacji, żeby to życie podjąć, żeby poradzić sobie z brakiem tych, których się kocha. Dzień Dzięki temu zahartowaniu w tak wczesnym wieku był przygotowany do poniesienia naprawdę dużej ofiary, bo wtedy, kiedy państwo było represyjne wobec kościoła i księdza kardynała, to nie poddał się. Siły znajdował właśnie przy ołtarzu. Kiedy popatrzymy na te kolejne momenty więzienia, czy to Komańcza, czy Stoczek, to od czego zaczynał? Zaczynał od ołtarza, zaczynał od modlitwy. To go wiązało i myślę, że tutaj, kiedy stoimy w sąsiedztwie ołtarza, to uświadamiamy sobie, że wtedy ten chłopiec przychodził tutaj. Tutaj zadawał Bogu pytania, dlaczego nie ma mamy, dlaczego ma tak daleko do domu. Tutaj prosił Pana Boga też o to, żeby dał mu siły do tego, aby pokonać te ludzkie zmagania i aby ostatecznie to życie rzeczywiście wygrać. Podczas trzech wizyt, to jest, przypomnę, rok 66, 70 i 75, tutaj między innymi właśnie w świątyni katedralnej. I zawsze ciepło się odnosił, że właśnie jest stąd, z ziemi zuzelskiej, z diecezji łomżyńskiej.
Stefan Wyszyński powołanie do kapłaństwa czuł tak naprawdę od dziecka. On w tym rósł i tę ważną decyzję podjął w 1917 roku. Jako 16-latek wstąpił do niższego, a potem wyższego seminarium duchownego we Włocławku, które ukończył w 1924 roku. Wtedy został wyświęcony na księdza, też w dramatycznych okolicznościach, powiedzmy, bo samodzielnie. Jego koledzy byli wyświęceni już w czerwcu 1924 roku, a on 3 sierpnia, czyli w dzień swoich urodzin. I to też prawdopodobnie z dwóch powodów. W czerwcu bardzo ciężko zachorował, ale drugi powód był taki, że musiał czekać do ukończenia 23 roku życia. Prawo kościelne nie pozwalało, żeby wyświęcać młodszych księży. Pierwszą mszę prymicyjną odprawił nie w swojej miejscowości rodzinnej czy miejscowości, gdzie mieszkał ojciec, czyli we Wrociszewie. Pojechał na Jasną Górę, by odprawić tę mszę świętą w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, aby, o czym pisał też, mieć już zawsze matkę, która nie umiera. Ten związek z Matką Bożą się pogłębiał przez lata jego pracy kapłańskiej. Stawał się coraz bardziej ścisły. Im bardziej ta praca jego duszpasterska stawała się trudna, aż 8 grudnia 1953 roku, czyli w okresie uwięzienia w Stoczku Warmińskim, złożył akt osobistego zawierzenia i oddania się Maryi w niewolę miłości. Po święceniach kapłańskich prymas przez rok pracował we Włocławku, a później przez 4 lata studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. On studiował prawo kanoniczne i obronił doktorat z prawa kanonicznego, ale jednocześnie na KULU studiował nauczanie społeczne Kościoła, które wtedy dopiero tak naprawdę w Polsce się rozwijało. Przez rok jeszcze podróżował po Europie Zachodniej, po ośrodkach uniwersyteckich katolickich. No i później, lata 30, to jest intensywna praca duszpasterska księdza Stefana Wyszyńskiego we Włocławku. Między innymi wykładał w tamtejszym seminarium duchownym. pracował jako duszpasterz w chrześcijańskich związkach zawodowych. To była bardzo ważna część aktywności duszpasterskiej późniejszego prymasa. Prowadził Uniwersytet Robotniczy, a jednocześnie był publicystą. Przez 7 lat był redaktorem naczelnym ważnego wówczas pisma wydawanego przez diecezję włocławską, czyli Ateneum Kapłańskiego. Obserwował bardzo bacznie to, co dzieje się za wschodnią granicą w Rosji sowieckiej i już wtedy przewidywał, jak to jest poważnym zagrożeniem dla Polski. Widział doskonale, jak te wpływy komunistyczne są silne właśnie wśród robotników. Pamiętajmy, że to jest też tragiczny okres z uwagi na wielki kryzys gospodarczy, który w Polsce też powodował bezrobocie ogromne i prymas bardzo dobrze poznał ten świat robotników. Wybuch wojny zastał księdza Stefana Wyszyńskiego oczywiście we Włocławku. Szybko wyjechał z tego Włocławka. Spodziewano się, że będzie poszukiwany przez gestapo z uwagi na to, co publikował w Ateneum Kapłańskim między innymi. Ukrywał się w Generalnej Gubernii. Natomiast wiosną 1942 roku przyjechał do Lasek pod Warszawą. Tutaj przeżył Powstanie Warszawskie, był kapelanem Powstania Warszawskiego, pracował w szpitalu powstańczym. To było bardzo ważne miejsce i ważne doświadczenie dla prymasa Wyszyńskiego. Jest niezwykłe wspomnienie jego, kiedy wiatr przyniósł z palącej się, zniszczonej przez Niemców Warszawy, sterty kartek i wśród nich była nadpalona, na której były napisane słowa: będziesz miłował. To zdanie mu towarzyszyło przez całe życie. Było tym drogowskazem również dla jego prymasostwa. Gdy tylko front przeszedł, bo już w marcu 1945 roku wrócił do Włocławka, do swojej diecezji i przystąpił przede wszystkim do odbudowy seminarium. Był rektorem, a jednocześnie był proboszczem w dwóch parafiach. Niedługo pracował we Włocławku, bo już w marcu 1946 roku ówczesny prymas August Chlond oznajmił mu, że został mianowany biskupem lubelskim. Nie chciał być biskupem, ale po namyśle przyjął decyzję papieża, bo jak mu uświadomił kardynał Chlond, papieżowi się nie odmawia. I został biskupem lubelskim przez 2 lata nim był, bo tylko do jesieni 1948 roku, kiedy został z kolei mianowany arcybiskupem Gniezna i arcybiskupem Warszawy oraz prymasem polskim. I to stało się zgodnie z życzeniem umierającego kardynała Chlonda, ale oczywiście decyzją papieża Piusa XII. Niedawno w archiwum prymasa Polski odkryłam kopię listu, jaki pisał jeszcze prymas nominat, bo 1 stycznia 1949 roku do papieża Piusa XII, w którym tłumaczył, dlaczego przez 1,5 miesiąca zwlekał z przyjęciem nominacji właśnie na arcybiskupa i prymasa Polski. Oczywiście tam wchodziły jeszcze inne względy. Większość episkopatu opowiadała się za tym, żeby prymasem Polski został Walenty Dymek z Poznania. Kogoś innego widzieli, bardziej doświadczonego, starszego na tym stanowisku. Natomiast papież już 16 listopada 1948 roku podpisał bullę nominacyjną, no ale trwały jeszcze starania w Watykanie, być może o zmianę, była trudność w komunikacji i tak dalej. W każdym razie w tym liście z 1 stycznia 1949 roku Stefan Wyszyński tłumaczy się, dlaczego nie chciał przyjąć tej nominacji i pisze o sobie jako człowieku marnego stanu. Dosłownie używa takiego sformułowania. On uważał, że nie ma takiego doświadczenia, wykształcenia, przygotowania, aby pełnić tak ważną funkcję w tak trudnym czasie. Jednocześnie deklarował, że jest nim wiara, gotowość do ponoszenia ofiar, ale że czuje się niegodny tej nominacji. Oczywiście on ją przyjął ostatecznie i w tym liście też. Natomiast to właśnie pokazuje, że to naprawdę był skromny i pokorny człowiek, którego celem nie były funkcje i zaszczyty. Przyjął ogromną odpowiedzialność w tym właśnie niezwykle trudnym czasie. Zaczynał się wtedy przecież polski stalinizm. I jak umiał najlepiej, to swoje zadanie wykonał. I to jest naprawdę no właśnie świętość, bo wbrew swoim planom, swoim zamierzeniom przyjął wolę Bożą w swoim życiu i najlepiej jak umiał, wykonał ją. Pierwszy okres prymasostwa, czyli do uwięzienia, to był ten czas największej walki komunistów z Kościołem. Ważnym momentem w tym było po pierwsze zabranie Kościołowi około 150 tysięcy hektarów ziemi oraz budynków wielu, czyli tej podstawy materialnej Kościoła, a drugim był dekret o obsadzie duchownych stanowisk kościelnych. No i w tej sytuacji musiał działać prymas Stefan Wyszyński, który uznał, że musi rozmawiać z komunistami. I próbował w tych rozmowach z komunistami do chwili aresztowania tłumaczyć im, że ten nowy ustrój nie musi być ateistyczny. Oczywiście to nie było możliwe, to się nie stało. Prymas się o tym oczywiście boleśnie przekonał w 1953 roku, kiedy został aresztowany. Ten czas uwięzienia odgrywa kolosalnie ważną rolę w całym życiu i w prymasostwie. Po pierwsze, oddaje się w całkowitą niewolę Matce Bożej. I o czym mówią świadkowie, o czym on też mówił, on wtedy przestał się bać. I tak jak sam zawierzył się Matce Bożej, odzyskując w tym pierwszym, najtragiczniejszym okresie uwięzienia spokój i pokój, taki sam akt zawierzenia się Matce Bożej zaproponował Polakom w 1966 roku na Jasnej Górze 3 maja. Zaproponował Polakom oddanie się w macierzyńską niewolę Maryi, wierząc, że Polacy też w ten sposób odzyskają tę wewnętrzną wolność, ale że też ci Polacy potem, wolni wewnętrznie duchem, upomną się o wolność zewnętrzną. Trzeba powiedzieć, że on wychodząc z uwięzienia wsparł tę nową ekipę partyjną, z uwagi na to, że zachodziło ogromne niebezpieczeństwo, że może dojść do takiej rewolty, do jakiej doszło na Węgrzech, a jak wiemy, tam się ona skończyła krwawo, ale też wierzył, że być może to, co obiecano jesienią 1956 roku, myślę tutaj ekipie Gomułki, że nastąpi teraz jakaś zmiana, socjalizm z ludzką twarzą. Oczywiście nic takiego nie nastąpiło. Po 2 latach, odliż się kończy polityczna w Polsce i znowu jest okres walki, ale Kościół właśnie z prymasem Wyszyńskim na czele ma tę nową strategię duchowej ofensywy, bo właśnie tym była wielka nowenna zakończona milenium chrztu Polski.
35 lat prymasostwa to okres tytanicznej wręcz pracy. Kardynał Wyszyński w tym czasie wielokrotnie odwiedził wszystkie diecezje w kraju, a w regionie bywał kilkukrotnie. W diecezji łomżyńskiej był 5 razy. W 1959 roku podczas przekazania obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do diecezji białostockiej. W sierpniu 1966 roku podczas obchodów milenijnych. 3 lata później podczas pogrzebu biskupa Czesława Falkowskiego. Kolejny raz w 1970 roku, by konsekrować biskupa Mikołaja Sasinowskiego. Po raz ostatni przyjeżdża we wrześniu 1975 roku na uroczystości półwiecza diecezji łomżyńskiej. Wtedy też odwiedza Sejny, by wraz z kardynałem Karolem Wojtyłą koronować figurkę Matki Bożej Sejnyńskiej. Do Drohiczyna prymas przyjeżdżał 3 razy, jesienią 1966 roku na uroczystości milenijne. W czerwcu 1974 roku obecny był podczas powitania peregrynującego wizerunku Matki Bożej. Jego ostatnia wizyta odbyła się w sierpniu 1975 roku podczas uroczystości półwiecza diecezji pińskiej. Diecezję białostocką odwiedził 8 razy.
Pierwsza wizyta miała miejsce w 1953 roku. To w drugiej połowie lipca była wizytą nieoficjalną. Prymas przyjechał, by odwiedzić arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego, tegoż biskupa, seniora episkopatu, To działo się po tym sławnym non possumus, co oznaczało, że prymas przypieczętował swój los.
Rzadko ksiądz prymas cokolwiek pisał o posiłkach, natomiast gościnność arcybiskupa Romualda Jąbrzykowskiego musiała być wielka, skoro odnotował, że po iście wileńskim obiedzie udaliśmy się, żeby zwiedzić świątynię i była to prokatedra oraz kościół świętego Rocha, a wieczorem spotkał się w budynku seminarium, to dawniej było przy ulicy Słonimskiej, na rozmowach, gdzie współgoście i miejscowi kapłani opowiadali o przeżyciach obozowych w czasie II wojny światowej. Trzeba podkreślić, że te opowieści miały ogromne znaczenie dla księdza prymasa. 2 miesiące później przecież sam został uwięziony.
On chyba wyczuwał, że trudna droga przed nim, więc może chciał też i takiego umocnienia, może wskazówek na ten ciężki czas. Ci dwaj hierarchowie, prymas Wyszyński, jeszcze młody przecież wtedy i ten staruszek z doświadczeniem ogromnym, przecież spędził kilka lat będąc internowany w Mariampolu przez Niemców, a później odsiedział swoje jeszcze za Sowietów w Wilnie, stricte w więzieniu, więc wiedział, co to znaczy, jak diecezją zarządzać będąc internowanym. Kolejna wizyta to 59 rok, a więc zakończenie uroczystości nawiedzenia archidiecezji przez kopię cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Kardynał przyjechał 26 listopada. Uroczystości były zaplanowane na 27, a że to był listopad, więc w źródłach wiemy, że późnym wieczorem, ale to było około godziny 17, było ciemno już. Wszyscy czekali, no co ma do powiedzenia. Co to znaczy wszyscy? To dzisiaj to jest nie do pojęcia, ale katedra była wypełniona po brzegi, tam już się nikt nie mógł zmieścić. No i ta masa ludzi na zewnątrz katedry. Trzeba przypomnieć, że było niesamowicie zimno. Wizyta ta, chociaż krótka, miała o tyle znaczenie dla statystycznego wiernego, że oto ten prymas, o którym tyle słyszał, ale nie bardzo mógł nawet przyoblec go w takie realne kształty, przyjeżdża do Białegostoku, który jest tylko siedzibą administratora 1/10 dawnej części archidiecezji wileńskiej. Więc tutaj obecność prymasa wiernie odebrali jako taką ogromną nobilitację tego w bólach rodzącego się kościoła, gdy zarząd diecezji jeszcze wówczas żył ciągle przyszłością. Żeby można siedział na walizkach, ciągle nierozpakowanych. No, snując te plany powrotu do Wilna, odkładano często ważniejsze decyzje do tych lepszych czasów. To prymas, ten realista, przyjeżdża i on nie rozwodzi się tutaj specjalnie nad tym, co było, a co minęło bezpowrotnie. On jako pragmatyk wiedział, że nie ma powrotu do Wilna. Ale mówi o dniu dzisiejszym. Mówi o potrzebie budowania struktur kościelnych tu i teraz na tej ziemi. I ten młody białostocki kościół poczuł się taki bardziej pewny. No bo ten wielki wódz narodu udzielił błogosławieństwa tu budować. Przyjdą takie czasy, że tutaj powstaną stałe struktury diecezjalne, normalne życie kościoła.
Trzeci raz do Białegostoku prymas przyjeżdża w 1963 roku, by konsekrować biskupa Adama Sawickiego. 3 lata później kardynał Wyszyński właśnie w Białymstoku podsumowuje obchody milenium chrztu Polski.
Białystok chyba nieprzypadkowo był ostatnią z tych 24 zaplanowanych stacji. Mamy zdjęcia zresztą.
Ponad 100 fotografii w materiałach Służby Bezpieczeństwa, w zbiorach Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo ciekawe zdjęcia z ukazaniem nie tylko sylwetek członków Episkopatu, prymasa Wyszyńskiego wewnątrz fary białostockiej, jak też zdjęcia tłumów bezpośrednio przed nią, jak i na przylegających ulicach. Przekrój, byśmy powiedzieli, społeczny, nie tylko mieszkańcy Białegostoku, ale również okolicznych miejscowości. Według różnych danych było to łącznie w ciągu 2 dni około 60-70 tysięcy ludzi. Są to osoby w średnim wieku i starsze, ale nie można się tutaj temu dziwić, ponieważ był to skutek działań, które podjęły władze. Celem było wyprowadzenie młodzieży w tym dniu z miasta.
Ten tłum, pomimo tego zimna, tego chłodu, władze musiały przełknąć gorzką dla siebie pigułkę, powiedziałbym, bo to oto na ich oczach wali się w gruzy cały ten wysiłek ideologiczny, którego skutkiem miał być bojkot tych uroczystości kościelnych. Niezależnie władze zorganizowały przecież obchody tysiąclecia państwa polskiego. Tam nie było żadnych odniesień do sztu Polski. I tu było widać jak na dłoni mizerny skutek tych organizowanych akurat wtedy szkoleń, masówek, czynów społecznych, wieców, zakładach prasy. To wszystko się działo, a celem ich to było głównie agitacja przeciw prymasowi i episkopatowi. Rozbicie jedności, na punkcie której tak bardzo wrażliwy był prymas Wyszyński. I to był nie tylko w Białymstoku, ale w całej Polsce pozytywny owoc obchodów milenium chrztu Polski.
W tych uroczystościach milenijnych uczestniczyło ponad 40 biskupów. I to wielka zasługa biskupa Adama Sawickiego, który mimo pogarszającego się stanu zdrowia i wieku wytrwale jeździł na różne stacje milenijne, ażeby także zachęcić biskupów, by przyjechali do Białegostoku. Z ogromnym uznaniem ksiądz prymas napisał, że organizacja uroczystości doskonała. Było to, myślę, że takim wyróżnieniem też biskupa Adama Sawickiego. Ksiądz prymas w czasie uroczystości milenijnych zapisał, że uzgodniliśmy z biskupem Adamem Sawickim, że uroczystości odbędą się w niedzielę 20 listopada na zewnątrz. Pogoda była niesprzyjająca i w przeddzień, kiedy ksiądz prymas przemawiał, ubrania tak parowały, że powstała jakaś zasłona dymna, że nie sposób było nawet ludzi dostrzec. Podobno organy przestały grać. Następnego dnia nie było deszczu, tylko było zimno. Ołtarz usytuowany był na zewnątrz, napis Te Deum Laudamus. Natomiast homilia księdza prymasa, jak sam określił, była konkluzyjna. Prymas już dokonywał takiego podsumowania uroczystości milenijnych. Zwracał uwagę na jedność ludu z episkopatem Polski, na odwagę wyznawania wiary. To taki przełomowy czas w odkryciu, jaka jest siła wiary w duchu zawierzenia Matce Bożej.
W sobotę, msza święta wieczorna, byliśmy zdegustowani, bo takie tłumy ludzi były, że księży ulokowano na galerii wysoko. I stamtąd, trudno było normalnie uczestniczyć. A następnego dnia z kolei to było chłodno dosyć. Przeżywało się te uroczystości z takim odczuciem, że przeżywa się coś wielkiego. A obecność prymasa Polski, to zawsze to podnosiło rangę i wszyscy wpatrywali się w jego postać, i wsłuchiwali się w jego słowa. A mówił tak, że trafiał do ludzi w sposób nie taki uczony, tylko to, co bezpośrednio trzeba było przekazać dla ludzi.
Ja stałam tu niedaleko, na placu. Pamiętam tłum, że paradoksalnie tam było gorąco, tak gorąco, że ja tu zaczęłam prosić Boga, żeby się to skończyło, bo się bardzo zgrzałam. I to pamiętam, te śpiewy podniosłe i to, że wytrwałam w tym ścisku, to chyba, że tam żywy Bóg był, poprzez tego prymasa przemawiał do nas. Po tych wszystkich spektakularnych akcjach myśmy natychmiast stworzyli wspólnotę. To nie była masa taka, jak za komuny zganiano, tylko to się natychmiast stawało wspólnotą. Dzisiaj nie ma już nigdzie takich tłumów.
Chodziło o to, żeby pokazać, że jesteśmy siłą, ale wtedy, kiedy jesteśmy razem. I te tłumy na uroczystościach, one świadczyły o sile narodu religijnego i jednocześnie pragnącego normalnego życia. Nie w sowieckim systemie. I tu ten Kościół był wyrazicielem tych wartości, za którymi tęsknił naród.
Po obchodach milenium w Białymstoku kardynał Wyszyński był jeszcze 4 razy. Dwukrotnie w 1968 roku. W czerwcu na pogrzebie biskupa Adama Sawickiego oraz w październiku na pogrzebie biskupa Władysława Suszczyńskiego. 2 lata później, 8 lutego, w Białymstoku konsekrował biskupa Henryka Gulbinowicza, a 27 czerwca 1976 roku biskupa Edwarda Kisiela. Wszystkie wizyty i spotkania z prymasem przyciągały tłumy wiernych, szukających umocnienia w wierze i nadziei.
Wielka nowenna poprzedzona jasnogórskimi ślubami narodu i milenium chrztu Polski stanowią duchowy fundament pod wydarzenia sierpnia 1980 roku. Prymas już w 1957 roku, czyli w roku otwarcia Wielkiej Nowenny, mówił o tym, że komunizm upadnie nie w Rosji, ale upadnie w Polsce. Upadnie wtedy, kiedy Polska się uchrześcijani, używał takiego słowa uchrześcijani, czyli po pierwsze wzmocni się duchowo, wzmocni się moralnie. Prymas wiedział, że żeby ocalić wiarę, to musi zbudować taką wielką tamę, zaporę przeciwko ateizmowi państwowemu. Mógł to zrobić tylko z ludźmi, mógł to zrobić tylko z masami. I w związku z tym rzeczywiście postawił na pielgrzymki, wielkie rekolekcje, misje, peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i tak dalej. I to miało naprawdę wielki sens.
Pamiętam, jakie były przygotowania. Wszyscy byli zaangażowani, żeby kościół przystroić, żeby drogę przystroić, żeby wszyscy byli. Ludzie ślubowali, przysięgali na wierność Bogu, narodowi, ojczyźnie, Matce Boskiej Jasnogórskiej Pani. To było przeżycie ponad wszystko. Prawdziwa wiara tamtego narodu, nie zburzona jakimiś gdybaniami, czego teraz nie ma.
Od domu do domu odprowadzano ten obraz, ukwiecony, ludzie śpiewali i przyjmowany był twórcę następnego domu. Cała rodzina przychodziła, bliższa i dalsza, i tam 24 godziny śpiewało się, modliło się. I pamiętam oczywiście, jak aresztowano obraz. Zaczęła peregrynować sama rama, która więcej mówiła, niż komuniści się spodziewali, że jest w stanie powiedzieć.
Dziesięcioletni chłopiec podczas wizyty obrazu Matki Boskiej w Gdyni Obłużu. Przeżycie dramatyczne. Zjawia się obraz Matki Boskiej, a chłopiec widzi, że jest tylko rama. Rama duża, brązowa, drewniana. I pustka, absolutna pustka. Wstrząsające przeżycie. A potem dopiero dorastając, dopowiadałem sobie, że to pomysł kardynała Wyszyńskiego, wizytacja obrazów i w ten sposób mobilizowanie nas i do życia religijnego, ale także i do tego poczucia bezpieczeństwa, jakie daje skojarzenie z matką.
Młodym ludziom to się może wydawać abstrakcyjne, ponieważ nie doświadczyli ograniczeń, w których w PRL-u myśmy funkcjonowali. To było święto, jeśli mogłem iść ulicą Lipową z masą ludzi, nie w pochodzie pierwszomajowym czy jakiejś manifestacji w słusznej partyjnej sprawie, ale szedłem za Matką Bożą. Szedłem tą ulicą Lipową ze swoją dziewczyną. Myśmy się trzymali za ręce. To nie było doświadczenie takie, że jakieś tam kościelne odloty. Nie. Byłem normalnym, młodym człowiekiem. Byłem zakochany. I to było normalne, naturalne, pobożne, święte, ważne dla nas. To nie była żałosna codzienność PRL-u. To była jakaś gigantyczna, personalistyczna metafizyka. To było coś większego niż ja, co dawało mi poczucie sensu, bardzo istotny sposób przekraczającego możliwości mojej osoby. To jedyna forma realnego doświadczenia wspólnoty. No bo przepraszam, pochody pierwszomajowe, ani inne partyjne manifestacje nie były w stanie dać poczucia, że realnie stanowimy jakąś wspólnotę. To było tak realne, jak abstrakcyjne i absurdalne. Było doświadczenie iluzji wspólnoty proponowanej przez ówczesną władzę.
myślę, że nigdy moje pokolenie, które tworzyło Solidarność, nigdy nie odcięło się od tego, co mówił, co robił, jak działał prymas. Dla nas prymas był opoką. Jaki był jego stosunek, pytają, do Solidarności. Niektórzy wręcz zarzucają, że przestrzegał przed działaniami zbyt radykalnymi. Kto nie umie jego czytać, to powie tak. On przestrzegał przed tym, co się stało 13 grudnia, bo komuniści łatwo nie odpuszczą. Po prostu przeprowadzał nas przez to Morze Czerwone, bo naród nie powinien się wykrwawić. Kazał nam z tyłu głowy mieć, że to nie jest jeszcze zwycięstwo do końca, ale nigdy nie był przeciwko. Jego największą zasługą jest powstanie Solidarności rolników indywidualnych i tak samo Solidarność, ponieważ on jest prekursorem w Polsce nauki społecznej Kościoła. On był dany na ten czas, był patronem, był ojcem, dlatego ufaliśmy jemu.
Kardynał Stefan Wyszyński, kiedy umierał, on był spokojny, on był spełniony. Przez całe prymasostwo towarzyszyły mu słowa, które przed śmiercią wypowiedział kardynał August Chlond, żeby trzymać się Maryi, bo jeśli przyjdzie zwycięstwo, to będzie jej zwycięstwo i przez nią zwycięstwo. I on zobaczył, że to proroctwo kardynała Chlonda spełnia się w chwili wyboru kardynała Wojtyły na papieża Jana Pawła II. Drugi raz ten cud spełnianego proroctwa zobaczył w czerwcu 1979 roku, kiedy z pierwszą pielgrzymką do Polski przyjechał papież 2 czerwca w centrum bloku sowieckiego, w kraju za żelazną kurtyną, papież odprawia mszę świętą, w dodatku papież Polak i w dodatku odprawia tę mszę świętą pod krzyżem, który postawili tutaj sami komuniści. To naprawdę był cud. On nie zostawiał testamentu duchowego. Całe prymasostwo i nauczanie jego to był testament. On na ostatnim spotkaniu z Radą Główną Episkopatu właśnie mówił o tym, że nie zostawia żadnego programu, bo przyjdą nowe czasy, przyjdą nowi ludzie i Matka Boża da światło do prowadzenia Kościoła i narodu.
Obawiam się, że beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego nie będzie źródłem żadnej refleksji. Po prostu będzie wydarzeniem w kościele, które będzie miało miejsce. Zostanie to zarejestrowane, zapisane, wpisane w kalendarz liturgiczny i będziemy wspomnienie kardynała Wyszyńskiego przypominać. Ale może mój kościół pomyśli o tym, że może warto jest wrócić do takiej formy przywództwa, jaka była dana prymasowi Wyszyńskiemu. Mieć odwagę mówić głośno i wyraźnie o tym, co się w kraju dzieje. Mamy prymasa, mamy przewodniczącego konferencji episkopatu, mamy nuncjusza, a nie mamy jednego czytelnego głosu, który mógł być rozpoznawalny jako głos, który wychodzi z kościoła i jest skierowany do tych, którzy chcą być mu wierni. Ja sobie poradzę, bo sakramenty są w Kościele, dzięki Bogu. I moja wiara przeżyje. Mam taką nadzieję, ale chciałbym wrócić do lat swojej młodości, kiedy w moim Kościele był mój przywódca, którego chciałem słuchać nawet wtedy, jeśli to, co mówił, było dla mnie problemem.
Była to audycja dokumentalna Dominiki Dębskiej Będziesz miłował, kardynał Stefan Wyszyński. Opowiadali autorka biografii prymasa oraz pozycją w procesie beatyfikacyjnym dr Ewa Czaczkowska. proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Zuzeli, ksiądz Jerzy Krysztopa, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży, ksiądz Tomasz Grabowski, dyrektor Muzeum i Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku, ksiądz dr Tadeusz Kasabuła, autorka książki Piękne życie, nieznany prymas tysiąclecia, Weronika Kaczorowska, profesor Krzysztof Sychowicz z białostockiego oddziału IPN, ksiądz dr Tadeusz Krachel, działaczka opozycji demokratycznej Stanisława Korolkiewicz, Eugenia Dziekońska, Jerzy Binkowski i profesor Dariusz Kulesza. Na fortepianie improwizował Karol Szmuksta, a całość zrealizował Zdzisław Wasilewski.